Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński już za chwilę będzie gościem Konrada Piaseckiego.
Zapraszamy na kontrwywiad RMF FM.
I polecamy fakty.
Alkoloki w samochodach kierowców, którzy zostali złapani na podwójnym gazie od 2018 roku.
Projekt ustawy z takim właśnie przepisem powstaje w Ministerstwie Infrastruktury, ustalił nasz reporter.
Fakty zaczynamy na waszą prośbę informacjami z Krajowej Piątki w Kujawsko-Pomorskim.
Dzwoniliście i pytaliście, co tam się wydarzyło. Na Krajowej Piątce w tej chwili ruch wahadłowy w Trzeciewcu, to jest odcinek Bydgoszcz-Świecie w Kujawsko-Pomorskim.
Przypominamy, o poranku w gęstej mgle zderzyło się tam 5 samochodów, 3-osobowe i 2 dostawcze, 4 osoby są ranne. Nawet do 10 musicie liczyć się z utrudnieniami.
Od 2018 roku we wszystkich pojazdach użyteczności publicznej będą musiały być zamontowane alkoloki, urządzenia sprawdzające stan trzeźwości kierowcy, zanim uruchomi silnik.
Przepis obejmie autobusy, tramwaje czy mikrobusy, którymi dojeżdżacie do pracy.
Ale także samochody kierowców złapanych za kółkiem po pijanemu. Resort Infrastruktury i Rozwoju chce, by w ich przypadku
te urządzenia były montowane na koszt tego, który popełnia takie wykroczenie.
Wiceminister Zbigniew Frenasiewicz, koszt alkoloków to 4,5 tysiąca złotych.
Prezydent USA Barack Obama po raz pierwszy w Brukseli weźmie udział w szczycie Unia Europejska-Stany Zjednoczone.
Dominującym tematem będzie Ukraina i dalsze kroki Zachodu wobec Rosji, a także konsekwencje ekonomiczne kryzysu, jak na przykład konieczność uniezależnienia się Unii od dostaw energii z Rosji. Bruksela poruszy więc kwestię importu gazu łupkowego ze Stanów, chociaż nikt nie spodziewa się dzisiaj jakiejś konkretnej obietnicy w tej sprawie. Unijni liderzy mają także wstawić się za Polską i 4 innymi krajami wspólnoty w sprawie zniesienia wiz. Pojawi się również drażliwy dla Obamy problem amerykańskiej inwigilacji elektronicznej europejskich obywateli.
Informowała Katarzyna Szymańska-Borginą.
A teraz czas już na kontrwywiad RMF FM. Konrad Piasecki i jego gość. Witamy.
Wicepremier, minister gospodarki, szef PSL-u Janusz Piechociński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Partyjny podwładny radzi sobie z protestem rodziców w Sejmie? Pańskim zdaniem?
To nie jest, myślę, kwestia partyjna i jest to wielki dramat także osobisty ministra, każdego ministra i każdego polityka i myślę, że każdego obywatela, który patrzy na te dramatyczne sceny w Sejmie.
Trochę jak na niego patrzymy w Sejmie, wygląda na to, jakby mu się to wszystko zwaliło na głowę i nie za bardzo potrafił sobie z tym poradzić.
Ja myślę, że wie pan, niech pan postawi się naprzeciwko, jest pan młodym, bardzo zdolnym politykiem, a przede wszystkim człowiekiem bardzo wrażliwym. Ma pan świadomość, jakie są możliwości państwa. W sposób istotny w ostatnich kilku latach podnieśliśmy te zasiłki. Oczywiście one nigdy nie zrekompensują ludziom nieszczęścia w każdym wymiarze, bo w tej sytuacji państwo powinno i musi pomagać. No są więc to ograniczenia i nie jest to, jest to olbrzymie wyzwanie dzisiaj.
Czyli co, Kosiniak ciężko przeżywa to, co się dzieje?
A pan nie?
Nie, ja przeżywam też, ja tylko też. Ja nie jestem ministrem.
Ja jestem,
a on jest.
Ja jestem wicepremierem i tym bardziej szukam jakiegoś rozsądnego rozwiązania.
I przyklaskuje pan temu przesunięciu z lasów na drogi, które ostatecznie w części trafiło do rodziców?
Szukamy wejścia sobie naprzeciw i pokazania bardzo wyraźnie, że polityka i decydenci rozumieją ten dramat wielu dziesiątek tysięcy polskich rodzin.
Nie dało się dać więcej?
Oczywiście można wskazać jeszcze jakieś tam inne źródła i powiedzieć, że więcej, tylko pamiętajmy o tym, że to nakręca oczekiwania innych i teraz wyobraźmy sobie sytuację, że do Sejmu przyjeżdżają na wózku pacjenci z długoterminowej opieki zdrowotnej i wiemy, co się dzieje w polskiej służbie zdrowia i mówimy już nie o 200 milionach w tym roku, które trzeba gdzieś znaleźć, a więc komuś zabrać, ale mówimy o kilku miliardach.
Czyli lista potrzeb zbyt długa, żeby można było zbyt hojnie rozdawać.
To nie jest kwestia rozdawania i hojnego, to jest kwestia racjonalności także wydatków w polityce społecznej, w tym także racjonalności wydatków z Narodowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, no bo nabudowaliśmy wiele wind, wiele takich kwestii, a okazuje się, że w tych dramatycznych przypadkach, których są niestety dziesiątki tysięcy, skala pomocy jest niewystarczająca.
W tej sytuacji Kosiniak powinien kandydować do Europarlamentu?
No to jest ten wymiar polityczny, który startuje, dlatego że chcielibyśmy pokazać bardzo wyraźnie poprzez jego kandydowanie kwestię, czym ma być Europa, także w wymiarze obywatelskim, także w wymiarze solidarności, relacji państwo-obywatel, także w kategoriach Europy społecznej.
Ale dlaczego on tak, a pan i Sawicki nie? Jak wszyscy, to wszyscy.
Ale panie redaktorze, no powód jest prosty. Marek Sawicki był na liście Mazowieckiej Zielonej Polskiego Stronnictwa Ludowego, w związku z tym, że wszedł w stanie kryzysowej, w związku z wystąpieniem wśród dwóch dzików w Polsce APS-u, Dzisiaj jest ministrem, musi skoncentrować się na tych rozwiązaniach.
A pan?
Ale ja jestem prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego i wchodząc do rządu, a wcześniej zostając prezesem, mówiłem bardzo wyraźnie, że jestem do spraw krajowych.
Ale oczywiście, że Kosiniak nawet jak wygra, to nie weźmie mandatu, zostaje w ministerstwie.
To jest przed nami.
No nie, ale to ważna deklaracja wyborcza. No, czy on kandyduje po to, żeby być w europarlamencie, czy kandyduje po to, żeby zostać w ministerstwie?
Przede wszystkim chcemy pokazać, jak Europa powinna być dzisiaj społeczna, bo przecież nie tylko w Polsce jest wielki wymiar kłopotów, w jaki sposób utrzymywać wydatki socjalne, a co dopiero je powiększać.
Panie premierze i panie szefie PSL-u, weźmie mandat, czy nie weźmie?
A to niech pan zapyta się Władka Kosiniaka-Kamysza.
To rozumiem, pan udaje wolną rękę.
Tak, oczywiście.
Jak będzie chciał wziąć mandat i pojechać do Brukseli, niech jedzie.
No pamiętajmy o tym, że tam się nie jedzie na wycieczkę. To za bardzo i za często o tym mówimy, a w wykonaniu niektórych europosłów, podkreślam, nie Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo moja czwórka świetnie tam pracuje, Jarek Kalinowski, Czesiek Siekierski, Andrzej Grzyb czy Arek Bratkowski, to naprawdę osoby, których nie musimy się wstydzić, wręcz przeciwnie.
To teraz pytanie do pana. Uzależnia pan od tych wyborów swój los na fotelu szefa PSL-u?
Ale ja zawsze mówiłem, że po każdych wyborach, także po wyborach samorządowych, liderzy organizacji gminnych i powiatowych i wojewódzkich powinni się poddawać pod ocenę w demokratycznym tajnym głosowaniu.
Czyli jeśli będzie słaby wynik, pan się podda weryfikacji?
Bez względu na jak...
Po każdym wyniku?
Po każdym. To jest naturalne. To jest demokracja. To jest wewnętrzna demokratyczna partia.
Czy powie pan, jestem gotów zrezygnować, albo ocencie mnie na posiedzeniu NKW czy jakichś innych władz PSL?
Nie, ale cały NKW się poddaje, bo przecież ja nie jestem dyktatorem, tylko liderem określonej struktury. Zwracam tylko uwagę, że trudno będzie krytykować tym, albo oceniać tym, którzy nie pracują solidnie i nie startują.
A którzy nie pracują?
W każdej partii jest takie zjawisko, czy w każdym stronnictwie, czy w każdym komitecie.
Waldemar Pawlak? Jego pan ma na myśli?
Ale widzi, przenosi pan to w proste personalia. Dzisiaj to jest bardziej kluczowe wyzwanie. Nie będzie lepszej Europy, jak nie będzie lepszych europarlamentarzystów, sprawniejszego Parlamentu Europejskiego. Co nam grozi? Że przy niskiej frekwencji, nie tylko w Polsce, mogą uzyskać znaczącą ilość głosów środowiska, które mówią, idziemy do Europy, żeby ją rozwalić, albo jak mówi Korwin-Mikke, idziemy do Europy, żeby ją ośmieszyć. Wydaje się, że naszej Europy nie trzeba z polskim udziałem, ani nie wolno rozwalać, ani tym bardziej nie wolno ośmieszać, tym bardziej, że za wschodnią granicą Unii Europejskiej, a szczególnie za wschodnią granicą Polski, jest wielkie wyzwanie nie tylko Europy.
Ale pan tak czy inaczej deklaruje, niezależnie od wyniku, poddaje się weryfikacji powyborczej.
To jeszcze raz powtarzam, to jest standard.
No nie, różnie z tymi standardami. Bywało wcześniej.
Ale nie. Ale ja jestem inny i jak pan wie, naprawdę zamierzam konsekwentnie wprowadzać nową jakość w polityce.
To, nie tylko tej PSL-owskiej. Wschodniej granicy gospodarka już mocno czuje kryzys ukraiński?
Myślę, że jako całość to nie. Otóż chciałbym, żeby pan i państwo słuchacze rozumieli. Ja się nie chwaliłem tym wynikiem, ale wykonaliśmy gigantyczną pracę w ubiegłym roku. Nie tylko w moim Ministerstwie Gospodarki, ale przede wszystkim w polskiej przedsiębiorczości. I gdyby nie te dwa dziki, a przede wszystkim gdyby nie niepewność na wschodzie, we wspólnocie niepodległych państw, bardzo ważnej grupie krajów, z którymi mamy bardzo solidną wymianę handlową o dużej dynamice, kilkunastoprocentowej w zeszłym roku, to mógłbym dzisiaj powiedzieć, że w tym roku osiągnęlibyśmy 9% wzrostu eksportu i mielibyśmy ponad 3%, być może bliżej 3,5 niż 3,0 wzrostu PKB.
Ale ponieważ jest kryzys, a gospodarka Rosji słabnie, to będzie ile?
Pierwsze 10 tygodni tego roku bez sankcji w wymiarze politycznym w relacjach polsko-rosyjskich po obu stronach mamy spadek eksportu do Rosji 7,9%.
Wynikający z czego? Ze słabości rosyjskiej gospodarki czy z jakichś przyczyn politycznych?
Przede wszystkim w wąskiej części to jest kwestia tych dwóch sił i embarga, które nie tylko Rosja wprowadziła na import polskiej wieprzowiny, ale to jest jakby marginalna sprawa. Generalnie to są te niepewności związane z kursem rubla, bo osłabnięcie rubla powoduje, że nasz eksport przestaje być atrakcyjny pod względem cenowym na rynku rosyjskim. I uwaga, istotne spadki w sektorze elektromaszynowych wyrobów, gdzie mieliśmy bardzo dużą dynamikę, bo to było w zeszłym roku 38%, więc nie jest to wcale tak, jak sądzimy, że to tylko żywność i sprzedajemy tam jabłka, wieprzowinę, wołowinę i mleko i pochodne.
Czyli eksport maleje, bo gospodarka Rosji się kurczy.
3,5% w 2012, 1,5% w 2013, a na ten rok może to być poniżej zera. I myślę, że lepiej rozumiemy Putina dzisiaj, przynajmniej ja, kiedy patrzę na te realne działania z punktu widzenia rosyjskiej gospodarki, to przy niepewnym wzroście i małej cenowej szansie na duże dochody budżetowe rosyjskie z gazu i ropy, a to jest główne źródło walut i stabilności rosyjskiego budżetu, okazuje się, że rosyjska gospodarka wchodzi w głęboką stagnację.
Wicepremier, minister gospodarki, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przypominamy, w samo południe przepisami o podwyżce świadczeń pielęgnacyjnych dla rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi zajmie się Sejmowa Komisja Polityki Społecznej.
Jak z niekończącym się protestem na wiejskiej i żądaniami rodziców poradzi sobie PSL-owski minister pracy?
Dowiecie się oczywiście z faktów.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.